radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
O Duchu Boże, Duchu prawdy i światłości, mieszkaj w mojej duszy poprzez własne stwory.
Kontynuujemy nasze rozważania katechizmu Kościoła katolickiego. W dniu dzisiejszym kolejne punkty. Są to punkty 554 do 556. Punkty mówiące o antycypacji Królestwa, o tym, co dokonało się na Górze Tabor, o przemienieniu. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić kilka chwil naszej dzisiejszej katechezy. Spójrzmy. Pan Jezus wchodził często na różnego rodzaju góry i było to coś zupełnie naturalnego. Ewangelie nie podają nazwy tej uprzywilejowanej góry, o której mowa podczas tego momentu przemienienia. Ale stara tradycja sięgająca już IV wieku identyfikuje tę górę z Taborem w Galilei. Ewangelistów jednak nie interesuje geografia. Zaznaczają, że Jezus przemienił się. Czasownik przemienić się, odmienić, oznacza przybrać wygląd inny od zwykłego. Ciało Jezusa, jeszcze śmiertelne, promieniowało już człowieczeństwem przemienionym dzięki światu uwielbienia. Kto pojawia się na górze Tabor? Otóż w towarzystwie Jezusa pojawiają się dwaj wielcy ludzie Starego Testamentu. Mojżesz i Eliasz. W całej tradycji starotestamentalnej Mojżesz i Eliasz są to postaci wyjątkowe. Obaj oni doświadczyli teofanii na Synaju, czyli objawienia Pana Boga. Mojżesz w tradycji żydowskiej uważany jest za prawodawcę Izraela, największego proroka. Uznawano go za twórcę religii objawionej. Naród wybrany powstał dzięki wydarzeniom, które dokonały się pod górą Synaj, gdzie z wyprowadzonym ludem z niewoli egipskiej Bóg zawarł przymierze. Prorok Eliasz z kolei był nie tylko gorliwym obrońcą wiary w Boga Jahwe, ale również reformatorem. Walczył o czystość wiary i moralność zgodną z prawem mojżeszowym. Wzięty do nieba Eliasz był oczekiwanym mężem Bożym, którego pojawienie miało poprzedzać niejako nadejście Dnia Pańskiego. Mojżesz i Eliasz reprezentują prawo i proroków. Stąd też obecność tych dwóch mężów. Ich obecność jest potwierdzeniem i świadectwem, że te dwie najważniejsze części Starego Testamentu znalazły swoje ostateczne wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. Mojżesz i Eliasz ukazują się w chwale, w potędze. Ukazują się w wielkości i w majestacie Pana Boga. Boga, który staje się widocznym w symbolicznych znakach obłoku lub światła. Chwała, która otacza Mojżesza i Eliasza, jest chwałą samego Boga. Ukazują się oni w chwale, gdyż są wysłannikami samego Pana Boga. Nie należą już do porządku ziemskiego, ale do sfery Bożej. Na górze Tabor zatem symbolicznie przypominają o Starym Przymierzu, ale nade wszystko reprezentują Pana Boga, który zstępuje na górę, aby być ze swym Synem i na koniec ujawnić swą obecność głosem z obłoku. Idźmy dalej. Przemiana, o której mowa w wydarzeniu na górze Tabor, przemiana Pana Jezusa dokonuje się na modlitwie. Modlitwa jest źródłem tego wydarzenia, to bowiem na modlitwie następuje niezwykłe zjednoczenie Jezusa z Ojcem. W opisie przemiany, jaka się dokonała w Jezusie, ewangelista Łukasz zwracał uwagę na dwa najbardziej charakterystyczne elementy, na twarz i ubranie Chrystusa. Najpierw pisze, że wygląd Jego twarzy się odmienił. Łukasz, koncentrując się na twarzy, właśnie zauważa, że twarz jest niejako zwierciadłem wnętrza człowieka. Twarz oddaje wnętrze, oddaje ducha człowieka. Twarz wyraża wszystko, smutek, radość, zadumienie. W Łukaszowym wskazaniu o odmienionej twarzy Jezusa można widzieć nawiązanie do Księgi Wyjścia. Autor natchniony stwierdza, iż twarz wstępującego z góry Syna i Mojżesza promieniowała. Stało się to, jak podkreśla autor Księgi Wyjścia, na skutek rozmowy z Panem Bogiem. Łukasz podkreśla, iż twarz Jezusa się odmieniła. Z kolei święty Mateusz przekaże, iż twarz Jego zajaśniała jak słońce. Stała się zatem podobna do świetlistego oblicza Boga. Dalej ewangelista zapisze, iż ubranie Jezusa stało się lśniąco białe, a dosłownie można przetłumaczyć, iż lśniało bielą jak błyskawica. Pisząc o lśniąco białym ubraniu Jezusa, ewangelista nawiązuje do symboliki biblijnej, w której ubranie wyraża pozycję społeczną człowieka. Wskazuje na jego tożsamość i godność. Szata lśniąca jak błyskawica pozwala zatem poznać boską godność Jezusa, Jego przynależność do samego Boga. Okrył ich obłok. Obłok był symbolem Bożej obecności i w tradycji biblijnej towarzyszył zjawiskom nadprzyrodzonym. Uczniowie zlękli się, ponieważ spostrzegli, że to, co się wydarzyło, nie jest zjawiskiem naturalnym, lecz wskazuje na obecność samego Boga. Tak jak Bóg objawił swoją obecność poprzez obłok wtedy, kiedy Mojżesz i lud izraelski wyszli z Egiptu, tak również teraz ją potwierdza. W przemienieniu ewangeliści widzą także realizację proroctwa dotyczącego końca czasów. Jak kiedyś obłok okrywał namiot spotkania w miejscu jego pobytu, zostało napełnione chwałą Boga. I jak świątynia Salomona została napełniona obłokiem oraz chwałą, tak ma się stać również na końcu czasów. Chwała, która opuściła świątynię, powróci wraz z obłokiem. W opisach ewangelistów wypowiedź z nieba potwierdzająca synostwo Bożego Syna stanowi uzupełnienie do niepełnej odpowiedzi Piotra, uznającego, że mistrz z Nazaretu jest Mesjaszem. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. W tym kontekście szczególnie ważne jest upomnienie Jego słuchajcie. Należy także zwrócić uwagę na reakcję Piotra, który na górze chciał zbudować namioty. Można z tego wyciągnąć wniosek, iż wydarzenie rozgrywało się w czasie święta namiotów. Szałasy zaś były charakterystyczne dla święta o tej nazwie. Stawiano wtedy prowizoryczne namioty symbolizujące świątynię z Bogiem i radość. Święta te miały charakter mesjański i dlatego przeżywano je radośnie. Jeżeli o tym pamiętamy, to wtedy łatwiej zrozumiemy reakcję Piotra, która świadczy o jego niezrozumieniu zaistniałej sytuacji. Jesteśmy w pierwszym dniu tych świąt, które w Palestynie stanowiły wtedy apogeum oczekiwań mesjańskich. W tym momencie Jezus wraz z najbliższymi opuścił tłum i szukał samotności, aby wraz z trzema uczniami przeżyć apogeum mesjańskie, ale inne niż oczekiwali tego ludzie. Chcąc ustalić pełne znaczenie przemienienia, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na kontekst, a przede wszystkim na wypowiedź z nieba. Jeżeli chcemy zrozumieć opis tego, co dokonało się na górze Tabor, musimy najpierw zwrócić uwagę na kontekst tego wydarzenia. Opowiadanie o przemienieniu jest kontynuacją opisu o chrzcie nad Jordanem. Ogół ludzi coraz częściej odrzucał mistrza z Nazaretu, gdyż chciał w nim widzieć przywódcę ziemskiego. Pogadzali nim także przywódcy narodu, natomiast szli za nim wytrwale jego uczniowie, gdyż oni byli przekonani, że jest nie tylko zwykłym nauczycielem, jakich było wiele w Izraelu, ale jest również Mesjaszem. Na górze Tabor rozpoczął się drugi istotny etap posłannictwa mistrza z Nazaretu. Ten etap prowadzi do aktu odkupienia przez krzyż. Pan Jezus zakończył właśnie swoją działalność w Galilei i zmierza do Jerozolimy, gdzie miał cierpieć i umrzeć. Piotr, jak świadczy wydarzenie pod Cezareą Filipową, widział w Jezusie tylko Mesjasza. Natomiast po jego wyznaniu Jezus pouczył jednak apostołów o swoim cierpieniu i męce oraz określił się jako Syn Człowieczy i Sługa Pański. Tym samym chciał on skorygować błędny ich pogląd. Chciał zapobiec temu, aby uznawszy w nim Mesjasza, nie poszli w kierunku interpretacji tylko i wyłącznie politycznej. O tym, że takie zagrożenie rzeczywiście istniało, możemy się przekonać z reakcji Piotra na pierwszą zapowiedź męki, którą usłyszał zaraz po swoim wyznaniu wiary. Głos z nieba stanowi niewątpliwie element centralny całego opowiadania. Dzięki niemu apostołowie dowiedzieli się, kim rzeczywiście jest Jezus Chrystus. Dla nich mistrz z Nazaretu był wciąż nauczycielem. Mimo wyznania Szymona pod Cezareą Filipową, Piotr w dalszym ciągu myli się Świadczy o tym jego pragnienie wzniesienia trzech namiotów. Kiedy uczniowie przeżywali to, co się wydarzyło na górze, mogli się domyślać, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale i Bogiem. Gdyż widzieli dobrze o Teofanii na Synaju. Jednak dopiero głos z nieba ukazał im w pełni, kim jest Jezus. Zapewnienie, że jest Synem Bożym, powinno być dla nich gwarancją Jego prawdomówności. I ten fakt również powinien utwierdzić apostołów w wierze. Należy mu wierzyć, gdyż jest kimś więcej niż Mojżeszem. Jest Synem Bożym i dlatego należy go słuchać nawet w tym wypadku, gdy mówi to, co jest trudne do zaakceptowania. Przemienienie miało za zadanie ułatwić odpowiedź na pytanie, dlaczego konieczna jest męka Jezusa. Trzej wybrani i uprzywilejowani uczniowie kontemplowali, chociaż tylko przelotnie, chwałę Syna Bożego. W jakim celu? Aby mogli zrozumieć Jego cierpienie. Nie pojmowali bowiem właściwie w dalszym ciągu osoby i misji Mistrza z Nazaretu. Piotr popełnił błąd, gdyż chciał, aby chwilowe objawienie utrwaliło się na zawsze. Jego postawa, skomentowana przez ewangelistów, wskazuje na jego niezrozumienie wobec tego, co się wydarzyło. Dopiero kiedyś, dzięki światłu zmartwychwstania i będąc napełniony Duchem Świętym, zrozumie, że widział początek chwały Jezusa i rzeczywiście doświadczył obecności samego Boga. Wtedy wszystko to, chwalebny wygląd Jezusa, obecność Mojżesza i Eliasza, obok który ich przesłaniał, oraz rozbrzmiewający z obłoku głos, stali się dla niego jasne. Od chrztu Jezusa realizował on swój trudny program. Widzenie miało na celu umocnienie wiary apostołów. Będzie im to potrzebne, ponieważ w najbliższym czasie dziać się będą takie rzeczy, że wstrząsną nimi do głębi i też wstrząsną ich wiarą. Muszą pojąć niesłychanie trudną prawdę. Prawdę przekraczającą ludzki rozum. Ten Jezus, którego oglądają pełnego chwały i światła Bożego, musi cierpieć i być ukrzyżowany. Góra Tabor była światłem dla uczniów Jezusa. Przemienienie zapowiadało już zmartwychwstanie. Ale dopiero droga krzyżowa doprowadzi Jezusa do pełnego objawienia Jego chwały i godności synowskiej. Niech podsumowaniem, niech dopowiedzeniem będą i też takim kluczem do zrozumienia tego, co dokonało się na górze Tabor. Niech będą słowa tekstu świętego Tomasza z Akwinu. Pisze on tak. Pan po zapowiedzeniu swej męki prowadzi swych uczniów do poznania jej skutków. Trzeba w jakiś sposób poznać cel podróży, jeżeli się chce iść do niego bez błądzenia. Podobnie i strzelec nie wypuszcza strzały w sposób prawidłowy, jeżeli przedtem nie dojrzy punktu, w który ma trafić. Stąd słowa Tomasza: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Znajomość taka jest konieczna, zwłaszcza przy drodze trudnej i uciążliwej, która po męczącej podróży ma doprowadzić do radosnego końca. Chrystus zmierza przez mękę do osiągnięcia chwały. Celem nie była wyłącznie chwała duszy, posiadana przez nień od pierwszej chwili jego poczęcia, lecz również uwielbienie ciała, stosownie do jego własnych słów. Trzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej. Do tego celu Chrystus prowadzi tych, którzy idą śladami jego męki, bo jak czytamy, poprzez wiele utrapień trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Dlatego słusznie Chrystus pokazał uczniom jasność swojej chwały. Na tym wszak polega jego przemienienie. Chwały, do której miał dopasować należących do niego, według słów apostoła, czułej troski i przewidywania, żeby pogrążając na moment w radości wiecznej kontemplacji, uodpornić ich na znoszenie trudów. Przemienienie na górze Tabor. Wydarzenie bez precedensu. Wydarzenie jakże istotne w życiu Jezusa i jego uczniów. Wydarzenie, którym Pan Jezus trzech swoich uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, dlaczego tych akurat, nie innych, tego nie wiemy. Tak chciał Pan Jezus. To wydarzenie, w którym apostołowie mogli doświadczyć boskości, wielkości, chwały Jezusa jako Boga. To wydarzenie ma ich przygotować na drogę, która przed nimi. A będzie to droga krzyżowa. Droga krzyżowa, która kończy się śmiercią, ostatecznie zmartwychwstaniem. Ale ta droga, Pan Jezus zdawał sobie sprawę, że może wstrząsnąć uczniami do tego stopnia, że może zachwiać nawet ich wiarą. Dlatego wyprowadza ich na górę i ukazuje im boską chwałę, aby pokazać, gdzie jest cel ich życia, gdzie jest cel misji Jezusa Chrystusa. Piękny fragment, który również nam może być bardzo pomocny w naszym życiu. Naszą taką górą Tabor bez wątpienia jest sakrament Eucharystii, podczas której Pan Jezus przemienia się wobec nas, ukazuje swoją boską chwałę. I to właśnie w Eucharystii możemy czerpać siły do pielgrzymowania poprzez różne doświadczenia naszego życia. Do pielgrzymowania, do celu, którym jest niebo.